rozmowę wam teczkę.
Szczecin we wtorek.
Dziewięć minut po godzinie 19:00. Witamy bardzo serdecznie. Arek Bis z portalu miłośników dawnego Szczecina, sedina.pl. Jak zdrowie dziecka?
Dobrze. Dobrze, wszystko się szczęśliwie zakończyło.
Czekałyśmy z panią Krystyną,
bardzo
się
chciałbym.
Nie doczekałyśmy, ale dzisiaj jesteśmy w pełnym składzie.
Ale mogę nawiązać. Zwiedzałem piękne wnętrza szpitala na Pomorzanach, o których Marek Łuczek opowiadał jakiś czas temu. Od środka bardzo ładnie, pięknie, historycznie, szczęśliwe zakończenie, więc...
Pachnie historią.
Pachnie historią, tak, tak. Nawet w takich czasami dramatycznych momentach można tą historię zobaczyć, dotknąć, ale to nie życzę różnych przygód związanych ze szpitalami, natomiast no, historyczne budynki mają to w sobie, że jakoś przynajmniej mi się inaczej w nich spędza ten czas niż w takich nowoczesnych, czasami brzydkich nawet.
Witam również Agata Rokicka i witamy naszego gościa, tak jak i tydzień temu. Naszym gościem jest Krystyna Pol, publicystka, dziennikarka Głosu Szczecińskiego, autorka książek o historii naszego miasta, o historii gospodarki morskiej. No ale nie tylko. Dziś kontynuujemy naszą rozmowę. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
Może zacznijmy od tej książki zapowiadanej, bo już wspominałyśmy, bo to jednak w wyjątkowo damskim gronie nawet realizatorka była. Prawda? Więc wspominałyśmy o tym, że już wkrótce ukaże się wywiad Rzeka z prezydentem Szczecina, dawnym prezydentem Szczecina, Janem Stopyrą. Czy już jest tytuł?
Tak. Tytuł jest może przewrotny, ale jest. Jak Jan z Krystyną.
Ładne!
Ja mówię przewrotny, bo małżonka pana prezydenta też ma na imię Krystyna.
I tak jak już pani tydzień temu wspominała, to będą nie tylko dzieje Szczecina opowiadane przez prezydenta tego miasta, ale także historie ludzkie,
tak,
opowieści
historia,
o rodzinie.
Historia, tak, rodziny Stopyrów, historia rodziny małżonki pana prezydenta i dużo takich no, historii szczecińskich. I przede wszystkim poznamy pana Stopyrę takiego, jakiego nie znaliśmy dotychczas. Ja też nie widziałam, że takie były koleje losu. I ciekawe moje spostrzeżenie. Ja przygotowując ten materiał rozmawiałam z wieloma ludźmi, żeby się podpytać, przypomnieć, dowiedzieć. I niezależnie od wieku, bo są ludzie młodzi, którzy pamiętają prezydenta, są ludzie starsi, ale w każdym przypadku już samo nazwisko wywoływało uśmiech na twarzy. Ludzie tak z taką wielką sympatią, z taką wielką życzliwością wspominali pana prezydenta, opowiadali, przypominali sobie różne wydarzenia. Muszę powiedzieć, że ja po raz pierwszy się z czymś takim spotkałam, bo zazwyczaj nawet jeżeli ktoś ma osiągnięcia, to zawsze coś jest takiego i ludzie no, od razu sobie to przypominają, wytykają, a tu nie.
Pamiętam, że jak pan prezydent gościł w naszym programie, to zaskoczył mnie jedną sprawą. Otóż ja nie wiedziałam, że w tamtych czasach prezydent przyjmował petentów.
Czyli osobiście.
Tak, po
osobiście
ludzi,
i to był
którzy z problemami
każdy czwartek.
Tak,
to był właśnie tak, były to dni przeznaczone dla mieszkańców Szczecina, którzy chcieli osobiście panu prezydentowi przedstawić swoją sprawę. I jakie to były sprawy? W 99% mieszkaniowe.
No tak, takie czasy były.
Tak, mieszkaniowe. I przychodziły całe rodziny. Często przychodziły z dziećmi. I Któregoś razu sekretarka pana prezydenta, słynna pani Celina, zauważyła, że kolejna rodzina wchodzi z tym samym dzieckiem, tylko one jakieś inaczej są ubrane. A ludzie po prostu wiedzieli, że pan prezydent jest bardzo wrażliwy na krzywdę dzieci. I to dziecko właśnie, takie pożyczane, co prawda to w pośpiechu zakładano jakieś tam inne ubranie, to miało być tym argumentem, żeby przekonać, żeby to mieszkanie było. I takie ciekawe zdarzenie, bo opowiadał mi pan prezydent, jak był w jednej z delegacji w Turcji, w Stambule, i tam mer zaproponował, żeby był świadkiem takiego jego dnia pracy, przyjmowania właśnie też petentów, interesantów. Taki sam był tłum pod drzwiami, jak w Szczecinie, ale temat próśb był zupełnie inny. Tam wszyscy prosili o pracę, żeby znalazł pracę. Są takie historie, o których pan prezydent opowiada, o których już też się nie pamięta i trudno w to uwierzyć, że na przykład były różne inwestycje, zostały rozpoczęte, były na nie pieniądze. Inwestycje kulały. W ogóle się nie posuwały w miejsce. Jaka przyczyna? Brakowało rąk do pracy. Dobrze, że się to dzisiaj mówi, to nikt nie chce w to uwierzyć. No, ale tak było.
Tak było.
Albo te czyny wszelkiego
czyny
rodzaju
społeczne.
Społeczne, partyjne, takie. Tysiące ludzi przychodziło. Ja sama pamiętam taki wielki czyn, w okolicach Stawu Brodowskiego. Jak on potem pięknie wygląda, go pięknie uporządkowali. I tak sobie pomyślałam, a dzisiaj ktoś tak chciał skrzyknąć? Nie wiem, chyba chętnych by nie było. Aczkolwiek wtedy też trudno powiedzieć, że ludzie z pieśnią na ustach przychodzili na te czyny, zważywszy, że większość z nich była jednak w niedzielę. No ale to były jakieś tam polecenia albo służbowe w miejscach pracy, albo partyjne. I co? Nie było wyjścia, przychodziło się.
No, pamiętam, takie jest zdjęcie tutaj budynku już świeżo zbudowanego, tego wieżowca radiowo-telewizyjnego przy Niedziałkowskiego, słynnego, i wokół właśnie dziennikarze, i nie tylko dziennikarze, po prostu pracownicy radia i telewizji, naczynie społecznym, porządkowali dookoła ten teren. No i tak było, po prostu tak było.
Teraz to się Dzień Ziemi nazywa, chyba też dzieci są...
Tak. O, dzieci idą, ludzie, tak. Idą albo porządkują właśnie plaże, zagajniki.
To się różnie kończy.
Jako nauczyciel dawno temu też miałem okazję uczestniczyć kilka razy w takim Dniu Ziemi i myślę, że nastawienie tych starszej młodzieży było bardzo podobne jak chyba starszej młodzieży do czynów społecznych. Czyli, że po pierwsze nie ma lekcji. Tak, po drugie coś tam zbierzemy, ale to raczej zabawa na świeżym powietrzu, to jakiś wrzesień, na początku września chyba zawsze jest. Także to się teraz trochę inaczej nazywa, ale są chyba jeszcze takie inicjatywy.
Są, ale to przeważnie właśnie tę biedną młodzież się tam do roboty posyła, bo dorosłym się po prostu nie chce, mam wrażenie.
Sadzenie drzew ostatnio dzieciom pokazywałem.
Chociaż faktycznie masz rację, sadzenie drzew, tak.
Sadziliśmy z kolegami drzewa, jak się jedzie teraz tam... Granica się, jak się jedzie do Niemiec, do Zoo na przykład, to tam za poli, w okolicach Polic, na Dobieszczyn chyba, tam jest taki las, który sam sadzałem. Cud, że te drzewa wyrosły, przynajmniej niektóre.
Bo pamiętam, wielka jest siła natury.
Próbowaliśmy, tak, robiliśmy eksperyment, czy drzewo urośnie w dół na przykład, ale to tylko jedno, tak, pozostałe 100 posadziliśmy prawidłowo i ten las rzeczywiście, widać upływ czasu na nim w tej chwili.
A dzisiaj, słuchajcie, są takie, ja bym powiedziała, mini czyny społeczne. To jest to taka oddolna inicjatywa mieszkańców kamienic w centrum miasta, poza nim, którzy mają dość tej porażającej brzydoty podwórek i usiłują coś na nich zrobić. I ja przez jakiś czas oglądałam takie podwórka, pisałam o tych ludziach. I bardzo mądra była na początku właśnie taka koncepcja i cała polityka, żeby pomagać tym wspólnotom, gdzie są liderzy wśród mieszkańców, gdzie sami mieszkańcy są bardzo tym zainteresowani. Bo nie ma nic gorszego niż uszczęśliwianie ludzi na siłę. Bo obok tych podwórek zrobionych w takim gospodarczym czynie widziałam podwórka, które były bardzo piękne w momencie, kiedy je bardzo uroczyście otwierano. To były podwórka uporządkowane, zmodernizowane, oczyszczone z pieniędzy, które były państwowe. I wyglądały tragicznie.
Aż po jakimś czasie, tak?
Tak, po jakimś czasie. Aż mi się wierzyć nie chciało, że w tych podwórkach topiono po kilkadziesiąt tysięcy złotych w jednym. Mieszkańcy owszem się cieszyli, ale potem nie było nikogo, kto wyszedłby z konewką i podlał te roślinki. Kto by uporządkował, kto by tam przypilnował psa, kto by naprawił płoteczek, który się przewrócił. A zrobili, to niech sobie dbają. Wzruszenie ramionami. I to jest fatalne. Natomiast mniej dostrzega się właśnie tych, którzy chcą sami, gdzieś tam jadą do lasu, przywożą jakieś głazy, kamienie, jakiś mech, po prostu, żeby było ładnie.
Wracając jeszcze do tej książki, już chyba po programie powiedziała pani, że zawdzięcza jej osobiste odkrycie. Odkrycie na fotografii. Wśród fotografii pana prezydenta znalazła się bardzo ciekawa fotografia.
Absolutnie niezwykła fotografia, a mianowicie na niej jest pierwszy prezydent Szczecina, pan Piotr Zaremba, jest prezydent Jan Stopyra i siedzą w takim ładnym powoziku, a powozi nim mój tata, który był koniarzem, który był przez wiele lat dyrektorem różnych stadnin. Konie były jego pasją. Był mistrzem wielokrotnym Polski w powożeniu. I to prawdopodobnie zdjęcie zostało zrobione w czasie któryś dni morza. Bo takie były te dni morza. Pamiętam, że
miało różne swoistego takie rodzaju oprawy.
Tak. Ja takiego zdjęcia nie miałam w swoich i tam dopiero u pana prezydenta w albumie dostrzegłam to zdjęcie. Tak samo jak znalazłam drugie zdjęcie, a mianowicie ono dotyczy budowy pomnika czynu Polaków. Gdy te trzy orły wykonane w Warszawie przypłynęły barkami do Szczecina przy Wałach Chrobrego, był wyładunek na specjalne samochody i tymi samochodami były przewożone na Jasne Błonie. I właśnie w jednym z tych samochodów obok kierowcy zauważyłam siebie. Przypomniałam sobie rzeczywiście, pracując wówczas w Głosie, robiłam taką relację z podróży tych orłów z barki na pomnik.
Także i takie odkrycia osobiste przy tej okazji można odnotować, można zrobić.
To nie opowiedzmy całej książki.
Nie, zostawiam tylko jedno pytanie, bo gościliśmy kiedyś też tutaj kogoś, kto opowiadał o historii szczecińskiej motoryzacji i bardzo ciepło wspominał prezydenta Stopyrę, bo to był ten czas tego rozwoju tych wszystkich rajdów, motokrosu, tego, że dzwoniło się do pana prezydenta, żeby zaprosił to całe grono sportowców do siebie i on mówi, tak, zaproszę tylko szampana przywieźcie ze sobą, bo to też czasy kryzysu.
Tak. Znaczy to też są takie jakieś niewiarygodne informacje, po prostu też się w to nie chce wierzyć. Gdzieś tak czytałam właśnie, że był taki sklep słynny zresztą Mody Polskiej przy Alei Wojska Polskiego.
Tak.
Taki niemalże kultowy. No i jest taka informacja, że 1000 męskich koszul sprzedano w ciągu pół godziny. To po prostu...
No jak tych koszul nie było wcześniej przez pół roku, to co się dziwić? Ale to trzeba znać te realia, żeby wiedzieć, o co chodzi. Ta książka ukaże się już wkrótce. Tak. To już mówimy o bardzo konkretnym terminie.
W listopadzie, w połowie, w drugiej połowie listopada już powinna być.
Natomiast przed panią dwie kolejne książki, dwie czy nawet trzy?
Nie, teraz już się okazuje, że trzy. A mianowicie bardzo się cieszę, że ukaże się Poczet Kapitanów. Ja już od dawna się przymierzałam do tej książki, ale ciągle jakoś tak nie było decyzji, nie było po prostu źródeł finansowania, ale się znalazły i ta książka się ukaże chyba najwcześniej, bo ona będzie już na początku stycznia. I dwie kolejne to Flis Odrzański. Wielka, fantastyczna impreza wodniacka. Największa w Polsce. Jest szczecińskim pomysłem. Od 15 lat.
Czy ten pomysł ma swojego ojca? Czy ojciec jest wielu?
Mamę. To jest pani rektor Elżbieta Marszałek. Ona to wymyśliła i ona jest tego organizatorką co roku. Obecny nasz prezydent, pan Wesław Komorowski, który przez wiele lat był prezesem Ligi Morskiej. Pamiętam, jak kiedyś przeprowadzałam z nim wywiad, powiedział, że ten nasz Flis Odrzański to jest absolutny strzał w dziesiątkę. Że to jest po prostu znakomity pomysł. Zawsze nam tego bardzo, bardzo nam gratulował.
Bo to jest takie połączenie też tradycji z nowoczesnością, prawda?
Tak. I z troską. Właściwie ten flis zwrócił różnym ludziom uwagę na Odrę. I jeśli chodzi o historię, tak, bo dzięki temu flisowi można powiedzieć, w Ulanowie ciągle kwitnie flisactwo. I kolejne pokolenie wyrasta flisaków. Oni tu przyjeżdżają do Szczecina, a najpierw pod Wrocław, gdzie budują tą tratwę, z tak wielką radością przywożą swoich synów, którzy z całym rytuałem przechodzą te wszystkie chrzty i uczą się od ojców, jak buduje się tratwę i jak tą tratwą płynie się do morza. Fantastyczna i bardzo się cieszę, że będziemy to mogły, razem będziemy z panią rektor tę książkę przygotowywały, że będziemy mogły to wszystko opisać, zamieścić mnóstwo zdjęć i właściwie to, co dotychczas było tylko powiedzmy w gazetach, wszystkie te opisy tych zwyczajów i obyczajów flisackich, teraz będzie można znaleźć wszystko w jednej świetnej książce.
I trzecia rzecz o kaskadzie.
Tak. To też kolejna radość, bo też bardzo długo się przymierzaliśmy, a to za sprawą też niezwykłego człowieka, młody pasjonat, kolekcjoner, pan Sebastian Biela, który ma największą chyba w Polsce kolekcję widokówek, pocztówek, najróżniejszych gadżetów związanych z kaskadą. Od czasu wybudowania tego budynku w latach 20., o ile dobrze pamiętam, przez rodzinę Ponatów, gdy się nazywał wówczas kafę Ponat, poprzez ten wielki kombinat kaskada, który ileś tam lat istniał. No i teraz w tym miejscu będzie wielkie centrum handlowe. I na otwarcie właściwie tego centrum, co ma nastąpić chyba w czwartym kwartale przyszłego roku, będziemy mieli tę książkę, która będzie też bardzo bogato ilustrowana, no bo jest czym.
Oj tak, i to zarówno przedwojenna, jak i powojenna historia tego miejsca jest fascynująca. A co najważniejsze, owiana legendą. A jak jest miejsce owiane legendą, to wydaje mi się, że warto do niego wracać, bo przynajmniej to jest rzecz, która nas łączy. Może niewiele wiemy na ten temat, ale wiemy, że istniało i że tak. Właśnie cieszyło się swoją sławą. Czasami złą, czasami dobrą, ale
było.
W tym miejscu się mówiło.
Tak.
Pod tym miejscem się spotykało, nawet jak taka osoba jak ja nigdy w życiu w środku nie była, bo po prostu chyba rodzice uznali, że jestem jeszcze za młoda na takie miejsce. A spłonęło wtedy, kiedy byłam w liceum, także ta historia się zamknęła. Natomiast to, że się człowiek umawiał przy kaskadzie, to jest jasne.
Taki punkt odniesienia, bardzo charakterystyczny dla Szczecina. Zresztą co tu dużo mówić. Myślę, że wszędzie na świecie jest, szczególnie w branży morskiej, bo się ciągle z tym spotykam, jak podróżuję po różnych portach, spotykam ludzi, marynarzy różnych narodowości, którzy jak słyszą, że jestem ze Szczecina, to wow, kaskada! Zapamiętali.
Proponuję teraz, żebyśmy posłuchali szczecińskiej piosenki. To będzie utwór grupy Nieznani. Czy ty pamiętasz tę nazwę? A pamiętasz Chłopców z Sorrento?
Oj, bardzo pamiętam.
Oj, bardzo pamiętasz. To właśnie grupa Nieznani wówczas również gościła tutaj w studiu. Piosenka zatytułowana Moje miasto. To taka premiera po latach.
Czy znasz to miasto nad Odrą? Piękniejsze z dnia na dzień. Upiększone zielenią mokrą, pod którą rozlega się cień. Drzewa są tu piękniejsze, piękniejsze ulice tu są. I słońce jest tu weselsze, bo świeci ulicę mą. Bo Szczecin to moje miasto, rozległe i piękne jest. W mieście jest zawsze jasno i miły jest każdy dzień. Z góry Bały Dobrego zniośle patrzą w dół i myślą przed laty kiedyś był tu tylko ból. Bo Szczecin to moje miasto, rozległe i piękne jest. W mieście jest zawsze jasno i miły jest każdy dzień. Bo Szczecin to moje miasto, rozległe i piękne jest. W mieście jest zawsze
taki szczeciński big beat z lekkim wzyczeniem gdzieś w tle, no ale no co tu dużo narzekać, no to jednak lata minęły, a piosenka na starej taśmie kruszącej się, no a już teraz nie na taśmie, już teraz na
komputerze.
Tak, na twardym dysku komputera.
Odtwarzana.
Moje miasto i nieznani.
Jeśli chodzi o muzykę, to ja teraz kilka słów, ponieważ w przyszłym tygodniu, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to my też będziemy mieli taki akcent szczeciński muzyczny. Już dzisiaj zapraszamy Państwa na audycję za tydzień. Jeśli się nie rozmyślam, to się pojawi tutaj przy okazji. Zresztą boimy się ich bardzo, prawda?
Oczywiście.
Troszkę.
Jak to było? Już teraz nie
Robert
pamiętam.
Kupicha, tak?
No jakoś tak odwrotnie.
Tak, zespół Wespa będzie miał premierę swojego nowego teledysku w ciągu najbliższych kilku dni. Bardzo szczeciński zespół. I przy tej okazji pojawią się w studiu, opowiedzą o realizacji tych swoich teledysków, bo to każdy z tych to jest dzieło sztuki. Filmy klasy C, jak oni sami określają czasami. Ale to ja nie będę tych faktów uprzedzał, także za tydzień będziemy o tym rozmawiać. Na pewno będzie premiera tego teledysku w internecie też. Ja już dzisiaj zapraszam na naszą nową stronę Sedina TV. Tam ten teledysk na pewno się pojawi w ciągu kilku najbliższych dni. Tam też różne materiały filmowe, które na bieżąco się ukazują. O tym projekcie Sedina TV też na pewno powiemy, bo pojawi się bardzo nowatorski pomysł internetowego serialu dokumentalnego, ale to na razie jeszcze niech pozostanie tajemnicą. Na pewno też w ciągu najbliższych dni, może już dzisiaj w nocy, może jutro, zapraszamy na portal sedina.pl, gdzie pojawi się pierwszy od wielu, wielu miesięcy, wielu, wielu lat film z przedwojennego Szczecina. Udało się odnaleźć na jednej z kronik niemieckich taki krótki fragment, 2-3-minutowy, gdzie widać żołnierzy powracających, rannych niemieckich żołnierzy powracających do Szczecina, którzy przypływają statkiem na Wały Chrobrego i my ten film też zaprezentujemy. I ostatnia rzecz, o którą chciałem powiedzieć, bo już od samego początku audycji leży przede mną książka. Tutaj pani Krystyna się uśmiecha. Perła Europy. Jeśli państwo dobrze pamiętają, w ubiegłym roku rozmawialiśmy z Bartoszem Ulką na temat książki. Książka, która wzbudziła wielką ciekawość, gdyż to pierwsza książka, której akta dzieje się w przedwojennym Szczecinie, przynajmniej w taki sposób napisana. Książka, która później wzbudziła wiele kontrowersji z różnych powodów, historycznych, niehistorycznych.
Obyczajowych.
Obyczajowych, prawda. Historycy tutaj mieli swoje zdanie na pewne wydarzenia, które były w książce. Natomiast nie zmienia to faktu, że moja żona porwała tę książkę wczoraj i dzisiaj prawie ją skończyła. Pierwsza część tej książki skończyła się w bardzo dramatycznym momencie, natomiast tutaj jest kontynuacja.
Mamy w podtytule Upadek.
Perła Europy,
czyli
Upadek.
Czas wojny.
Tak, pani Krystyna prowadzi teraz rozmowę z autorem.
Tak, poznałam właśnie, bardzo się cieszę. Ja w ogóle bardzo późno się o tej książce dowiedziałam, ponieważ ta książka ukazała się w ubiegłym roku w listopadzie, a ja wówczas byłam w rejsie. I ja mu właściwie dopiero parę tygodni temu znalazłam w księgarni, nic o niej nie wiedziałam. No i zaczęłam ją czytać i byłam absolutnie pod wrażeniem. Wiedziałam, że Bartosz Ulka to jest pseudonim, ale wiedziałam, że ja po prostu muszę poznać tego człowieka, muszę z nim pogadać i udało mi się. Poznałam już właśnie, tyle się zmieniło od naszego poprzedniego spotkania, że jestem już po pierwszej rozmowie z autorem, panem Bartoszem Ulką i jestem, tak jak byłam pod wrażeniem książki, tak jestem pod wrażeniem autora, bo ja sądziłam, że to jest trochę starszy wiekiem. No, tym bardziej szapoba, bo jest to bardzo młody człowiek, ale z taką pasją, ciekawością, dużą wrażliwością. No, ja już z niecierpliwością czekam na tom trzeci.
My na pewno jeszcze z Bartoszem będziemy rozmawiać. Natomiast mamy dla Państwa jeden egzemplarz tej książki. Jeszcze nie ma jej w księgarni, ale już dzisiaj będzie do wygrania albo do otrzymania.
Do zdobycia.
Do zdobycia. To jeszcze się zastanowimy, w jaki sposób to zrobić. Ponieważ Bartosz Ulka już zanim trafił do księgarni, przywiózł mi jeden egzemplarz i też dla naszych słuchaczy. Polecam szczerze, naprawdę. Jak to powiedział jeden z kolegów, no, bo Bartosz pytał, i jak twoje wrażenia? No, mówię, no przeczytałem 6 godzin. I to jakby taka... On się bardzo z tego powodu cieszy, że nie mógł przestać czytać, prawda? Ten człowiek, zresztą potwierdza to moja żona. Tak jak powiedziałem wcześniej, chciałem zacząć czytać, nie udało mi się. Moja żona nie posprzątała, nie pozmywała, ale książkę prawie przeczytała. Wybaczam.
Łaskawca.
Ja bardzo żałuję, że też nie mogłam tak ciągiem czytać, dlatego że miałam inne obowiązki, takie bardzo, bardzo pilne.
Myślę, że jeszcze w październiku się spotkamy z autorem, także proszę słuchać audycji, powiemy, w jaki sposób można stać się szczęśliwym posiadaczem książki, której jeszcze nie ma w księgarniach. I wracamy do pani Krystyny.
Tak, i wracamy do pani Krystyny już wkrótce, bo w najbliższą sobotę kolejna rocznica wydarzenia, którym też pani bardzo, bardzo mocno się zajmowała. Mówię o wypadku przy Alei Piastów, o wypadku, który wydarzył się właśnie 9 października 1962 roku. Było to
Drugiego?
Tak,
o, przepraszam.
No, jeszcze sprawdzę w innym źródle, ale tutaj piszą, że w 62 roku było to podczas parady wojskowej, ale bardzo długo ta historia była skrywana, więc właściwie to, co pani zrobiła, to jest właśnie przywracanie tej historii pamięci, naszej pamięci.
I to dramatyczne wydarzenie, tragiczne wydarzenie. Z tego, co pamiętam, zginęło przecież 7 dzieci. Było owiane wielką tajemnicą i ja o tym się dowiedziałam zupełnie przypadkowo. A mianowicie rozmawiając kiedyś z panią kapitan Kobylińską-Balas, oglądałyśmy zdjęcia. I na jednym z zdjęć zobaczyłam dziewczyneczkę w szpitalnym łóżku, całą w bandażach. I zapytałam tak mu się, a któż? Jak to? Ty nie wiesz, kto to? Ja mówię, no nie wiem. Ale mówię, słuchaj, przecież to jest Krysia. Jaka Krysia? No jak to? No z tego wypadku czołgowego. Jakiego wypadku? No i tak... Ona mi tylko powiedziała, że właśnie był taki tragiczny wypadek, a ona tą Krysię poznała w szpitalu, gdzie sama przechodziła tam jakiś zabieg i właściwie tą Krysię przywracała do życia, ponieważ Krysia była bardzo, bardzo mocno poszkodowana, straciła rękę, straciła nogę. I pani kapitan opowiadała mi, że codziennie do niej przychodziła, karmiła ją, opowiadała o różnych rzeczach. Potem jak wróciła na statek, to wśród marynarzy robiła zbiórkę pieniędzy. Pamiętała o tym, żeby jakieś jej słodycze, jakieś owoce cytrusowe. Ona któregoś razu ubrała się w mundur i pojechała do Warszawy, żeby dla Krysi wywalczyć mieszkanie. I to się udało. Krysia... tego co wiem, chciała studiować, ale znowu o te rany się odzwały i z tych studiów chyba nic nie wyszło. Teraz mieszka w Danii, ma protezy i takie zdjęcie, które widziałam, które pokazała mi jej mama, która już nie żyje, to trudno byłoby powiedzieć, że to są protezy, a na zdjęciu była piękna kobieta, która tańczyła. Ale to taka jedna historia. Historii było więcej, bardzo dramatycznych. Ja właściwie kiedy się o tym dowiedziałam, to był rok 94. Pracowałam wówczas w nieistniejącym niestety już tygodniku Morze i Ziemia i zabawiłam się w detektywa. No, skoro był taki wielki wypadek, w związku z tym wróciłam się z prośbą i do wojska, i do policji, i byłam w pogotowiu ratunkowym, byłam w jednej klinice, drugiej w szpitalu. I wyobraźcie sobie Państwo, że z ksiąg szpitalnych powyrywano karty z całej strony, po prostu nie było nic, zero. Podpytywałam lekarzy, część lekarzy ze mną rozmawiała, część coś mi tam powiedziała. I dopiero właściwie nazwiska znalazłam w księgach cmentarnych. Tak sobie przypomniałam, że przecież spróbuję jeszcze tam. I tamte nazwiska były. Znalazłam próby, a jak już miałam nazwiska, bo właśnie nie mogłam tych nazwisk zdobyć.
A to jest najważniejsze,
to już potem poszło bardzo, no można powiedzieć, łatwo. Dlatego, że kiedyś książki telefoniczne i nie były wydawane tak często. Ludzie nie zmieniali mieszkań tak często. Te adresy w książkach telefonicznych były bardziej dokładne niż dzisiaj. A i sąsiedzi chyba mieli lepszą pamięć, bo wystarczył mi taki adres i jeżeli tam szłam, zastukałam i nawet ta rodzina nie mieszkała, to sąsiedzi dokładnie wiedzieli, gdzie się przeprowadziła i gdzie ja tę rodzinę znajdę. I w ten sposób odnalazłam 6 rodzin. Ciągle nie mogłam odnaleźć jednej, a mianowicie wśród tych dzieci, które zginęły, było 6 chłopców i 1 dziewczynka. I nie mogłam odnaleźć rodziny tej dziewczynki. I dopiero, gdy o tym napisałam kolejny raz w Głosie Szczecińskim, to już była taka też rocznica, taka, pamiętam, że to chyba była okrągła rocznica i wtedy po raz pierwszy pojawiła się tablica, ponieważ jeden z pracowników stoczni był bratem chłopca, który zginął i po tylu latach, kiedy już można było mówić, zrobiono tę tablicę. Tablicę wykonano w stoczni. Ta tablica wisi dziś na budynku szkoły na rogu Alei Piastów i Jagiellońskiej. Są tam nazwiska dzieci, które zginęły. Większość z nich była uczniami tej szkoły i jest on w paru słowach napisane, co się wydarzyło wówczas. Wówczas właśnie była to defilada na zakończenie wspólnych manewrów Wojsk Układu Warszawskiego. I jak ja później rozmawiałam z różnymi wojskowymi, którzy tylko i wyłącznie chcieli anonimowo rozmawiać, to przyznali, że ona się nigdy w taki sposób nie powinna odbyć. My po prostu te czołgi mknęły z bardzo dużą szybkością, spieszyły się i co się stało dokładnie? Prawdopodobnie i ta szybkość, i to, że tam były tory tramwajowe, bo wówczas Teraz tory tramwajowe przez Aleję Piastu biegną po środku, między tymi w alejce drzew, można powiedzieć, a wówczas one biegły po jezdni. I tam po prostu, albo wpadł w poślizg, chociaż też słyszałam takie opinie, że jakieś dziecko wybiegło, ponieważ dzieci rzucały kwiatami. To był bardzo piękny, ciepły dzień i po obu stronach ulicy stały tłumy. I ktoś zawsze pytał, Boże, a dlaczego tyle dzieci zginęło? Gdzie byli dorośli? No, odpowiedź jest prosta. Zawsze dzieci zawiecie z przodu, żeby po prostu dobrze widziały. Nikt nie zakładał, że może dojść do takiej tragedii. I później, no, stało się to, co się stało. Ten czołg wjechał w tłum. Poznałam też tych, którzy odnieśli rany i mieli, mają ciężkie życie, ponieważ te odszkodowanie, właściwie, wiecie, to trudno nazwać odszkodowaniem, to była jakaś strasznie nędzna jałmużna, którą dostali. Miała załatwić wszystko, a gdy zaczęli się starać o prawdziwe odszkodowania, to bardzo szybko pojawiło się takie określenie, no niestety sprawa jest przedawniona, także nie ma.
W tej sprawie jest coś, co jest takie bardzo charakterystyczne dla, mam nadzieję, minionych czasów, a mianowicie, że jeśli dochodziło do takich tragicznych wypadków, czy czasami można mówić o czynach z premedytacją, ale że po pierwsze byli zabijani ludzie, a po drugie zabijana pamięć o nich. I to jest chyba takie szczególnie tragiczne, że nie dość, że te dzieci zginęły, to usiłowano to przez całe lata zamieść pod chodnik, tak jakby ich nie było w ogóle, jakby nie istniały, jakby
i właśnie po tym kolejnym takim reportażu, który się ukazał właśnie w Głosie Szczecińskim, odezwał się brat tej dziewczynki, dorosły już mężczyzna. W sensie bardzo blisko mieszkał tejże szkoły. Także potem opisałam to jeszcze raz, więcej osób się o tym dowiedziało w moim mieście. Mam bardzo duży nakład, przez to do większej ilości ludzi dociera. Mimo, że tyle lat minęło, to niektórzy po raz pierwszy się o tym dowiadywali. Pamiętam, jakie ogromne było zainteresowanie ludzi, jak dużo osób przyszło na tą taką rocznicową uroczystość. I to, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało, jak do tego podeszło grono pedagogiczne i uczniowie tej szkoły. Oni co roku pamiętają, od momentu właśnie, gdy zawisła ta tablica, co roku w rocznicę jest taki apel, spotkanie i ta pamięć o tych kolegach, którzy zginęli, właśnie jest teraz przekazywana z klasy w klasy. Nowi uczniowie przychodzą i też się o tym dowiadują.
Pomyliłam się, to za 2 lata pół wieku. Już pół wieku od tych wydarzeń. To pani mówiła o tym, że to było prawdziwe takie śledztwo dziennikarskie, tak, bo rzeczywiście, tak, bardzo, mimo że już zmienił się ustrój, to tak, trzeba to było jednak ruszyć jeszcze struktury.
Ciągłe te pytania, a po co, czy ja nie mam innych tematów,
a co dlaczego, do tego wracać?
Po co do tego wracać? I pamiętam właśnie paru takich wojskowych, którzy się ze mną umawiali, którzy mieli mi wszystko powiedzieć, a w ostatniej chwili odwoływali spotkanie. Że niestety, nie, no przykro, no, no nie mogą. Nie i koniec.
Nie wzią.
Tak. Sprawa, dostałam też jakieś oficjalne pismo z wojskowej prokuratury, że sprawa została umorzona, że akta zostały zniszczone. Tak też napisano.
Może to jest też temat na kolejną książkę.
No nie wiem. Na podstawie tego mojego reportażu został przez Iwonę Bartulewską nakręcony film. Nawet pod tym samym tytułem. Przyjechał czołg.
Także coś zostanie.
I tak, tak. Film dokumentalny. Też udało jej się spotkać z paroma osobami, rodzinami tych, które rodzinami dzieci, które zginęły, tymi, które odniosły rany w tym wypadku. Ale najgorsza była właśnie ta cisza. Ta cisza i ten w ogóle zakaz pisania, mówienia. W żadnym razie nic się nie ukazało.
Ukazała się taka króciutka notka, to pracownik szczecińskiego IPN-u Paweł Miedziński w swoim artykule zamieścił, ale to było dosłownie takie...
W ogóle nie widać było jedno czy dwa zdania. Nawet tak, nie pamiętam, w której gazecie, natomiast całe pierwsze strony, całe drugie strony, całe trzecie strony, to były wielkie relacje ze wspaniałej, najwspanialszej pod słońcem defilady. Wielkie zdjęcia, przemówienia i tak dalej.
Jak pani myśli, dużo jeszcze historia Szczecina ma takich nieodkrytych historii?
No kto wie, może jeszcze jakiś by się znalazł, ale myślę, że już tak dramatycznych to na pewno nie. Takich to nie.
W każdym razie zachęcamy, jeśli ktoś o czymś takim słyszał, to prosimy dać nam znać. Pani Krystyna na pewno chętnie o tym napisze, a my chętnie nagramy takie historie, zapiszemy dźwiękiem.
Tak, no bo to jest przecież historia naszego miasta, prawda?
Proponuję teraz piosenkę ręcznonożnej kapeli przydrożnej. To jest utwór zatytułowany Pod korabiem. Ręcznonożna kapela przydrożna to też kawałek historii naszego miasta. Korab. Druga historia.
Piękny dom kultury. Słuchajcie, to był naprawdę chyba najpiękniejszy dom kultury, jaki mieliśmy w Szczecinie.
Bardzo
najbardziej nowoczesny, przestronny. Pamiętacie, jaka
chyba
tam była...
z dobrą akustyką.
Jaka tam była świetna akustyka. Pamiętacie, jaka tam była fantastyczna sala kinowa?
Tak, pamiętam.
A ile tam było takich pracowni dla dzieci. Wszystkie rodzaje.
Tak, to prawda. Mamy też reportaże,
i teraz
dokumentują to, co się tam działo, i to był przecież Dom Kultury Stoczniowy,
tak,
prawda?
Tak. Stoczniowy Dom Kultury. Dla stoczniowców, przez stoczniowców zbudowany. I bardzo, bardzo byli z niego dumni. Wszystkie uroczystości się tam odbywały.
To w takim razie Pod korabiem, ręcznonożna kapela przydrożna, trochę tak a propos, a trochę nie.
Przyjdź kochanie na spotkanie, pod korabiem. Disco, wysko mamy w planie, pod korabiem. Może szczęście swe tu zerwiesz, pod korabiem. Jak nie zerwiesz, to oderwiesz, te gwarancje masz. Korab znaczy arka, arka znaczy łajba, łajba znaczy statek, więc zapraszamy w rejs, kolego, zapraszamy w rejs. Dość niemiła była draka, pod korabiem.
Pannie chłopak dał drapaka,
pod korabiem.
Konsekwencje z tego takie,
pod korabiem.
Panna żyje dziś z drapakiem,
no i dobrze jej. Hej! Korab znaczy arka, arka znaczy łajba, łajba znaczy statek, więc zapraszamy w rejs, kolego, zapraszamy w rejs. Majtek chciwym przyjaciele pokochali pannę Helę, pod korabiem.
Tacifowi rzekła, że nie,
pod korabiem.
Majtki bowiem dziś są w cenie.
Sorry, panie cif. Korab znaczy arka, arka znaczy łajba, łajba znaczy statek, więc zapraszamy w rejs, kolego, zapraszamy w rejs. Kiedyś trafił typ na typa, pod korabiem. No i prawdę mu wyrypał, pod korabiem. Więc krasnęła prawda znana, pod korabiem. Znowu jestem wyryp, wzorem wielu prawd. Korab znaczy arka, arka znaczy łajba, łajba znaczy statek, więc odpływamy już, kolego, odpływamy już. La 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 la, la 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 la, la 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 la,
więc odpływamy już, kolego, odpływamy już, kolego, odpływamy już, kolego, odpływamy już.
Powracamy do rozmowy. Pod korabiem ręczno-nożna kapela przydrożna. Był kiedyś taki dom kultury Korab. Rozmawialiśmy na ten temat. Zanim powrócimy do rozmowy z panią Krystyną Pol, jeszcze pytanie, bo obiecaliśmy państwu, tak, książkę Perła Europy, Upadek, drugi tom powieści pomyślanej jako trylogia.
Saga.
Bartosza Ulki. I pytanie postanowiliśmy zadać następujące. Jak miał na imię główny bohater pierwszego tomu tej powieści, jak miał na imię, to był ten pan, który wraz z synem przyjechał zwiedzać Szczecin. 423 40 95 to numer telefonu do Radia Szczecin, ale to jest nasza automatyczna sekretarka. Także na pewno państwo zdążą, proszę się nagrywać. Będziemy rejestrować państwa telefony przez najbliższą godzinę. Powtórzę ten numer 423 40 95 i proszę nie zapomnieć się przedstawić. Rozstrzygnięcie konkursu za tydzień i wówczas powiemy, kto otrzymuje od nas nagrodę. Obiecaliśmy sobie, że na zakończenie porozmawiamy o tym współczesnym Szczecinie, o tych inicjatywach, które właściwie sprawiają, że wierzymy w to, że to nasze miasto ma szansę być coraz piękniejsze. Mhm. I przejść do historii.
Tak.
W dobrym stylu.
Aczkolwiek ja zawsze powtarzam, że absolutnie do historii, mało tego, trafi na pomnik ten prezydent Szczecina, który podejmie męską decyzję i wstrzyma ruch kołowy nad Odrą. A tą ruchliwą dzisiaj ulicę Jana Skolna zamieni na Nadodżański bulwar, Nadodżański deptak, bo to jest autentyczne serce miasta i nie ma sensu szukania go gdzieś tam po placach, uliczkach, tworzenia sztucznych deptaków. To jest serce miasta.
Ona godziny, pani to powiedziała, były trzy konferencje prasowe wszystkich kandydatów na prezydenta. Będą, wszyscy będą zamykać.
Ale mi się też jeszcze bardzo podobają inne inicjatywy związane właśnie z sprawą morza, a mianowicie szykuje się na to, że, wygląda na to, że będziemy mieli w najbliższym czasie dwie aleje. Jedna będzie aleją żeglarzy, druga aleja kapitanów. Fantastyczne inicjatywy i to są inicjatywy środowisk, ludzi morza. Broń Boże, nie wymyślili tego ani prezydenci, ani urzędnicy. I bardzo, bardzo mi się podoba inicjatywa ławeczki. I ja uważam, że jest jedna fantastyczna postać, która powinna się znaleźć na tej ławeczce, do której się każdy z chęcią przytuli i zrobi sobie zdjęcie. To jest niezwykły żeglarz Ludomir Mączki.
Ludojat
inaczej.
Tak, to myślę, że jest piękna propozycja pamiętajmy, że w gruncie rzeczy szczecinianami to my jesteśmy niekoniecznie z urodzenia, prawda?
Ale z pamięci, z tego, co tu przeżyliśmy w tym mieście, jakie tworzyliśmy. Bo to jest, tu mieszkamy, tu żyjemy, tu pracujemy, tu śnimy, bawimy się, kochamy. To jest nasze miasto.
Pani Krystyno, a pani ulubione miejsce w Szczecinie, ma pani takie, które zawsze będzie miało ten pani sentyment?
Ja myślę, że jest kilka takich miejsc. To jest właśnie to miejsce nad Odrą, ale bardziej lubię miejsce nad Odrą po drugiej stronie. Tam, gdzie dzisiaj najczęściej dokerzy podziwiają ten widok, bo dopiero z drugiej strony, z nabrzeża Starówka, widać, jak piękne są wały Chrobrego. W ogóle jak piękny jest ten fragment Szczecina. I ja pamiętam, a teraz ostatnio, pamiętacie, jaki wspaniały statek przypłynął. Stanął na wałach Chrobrego i na tle tego statku odbywa się cała uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego w Akademii Morskiej. No czy ktoś sobie mógł wyobrazić lepszą scenerię? No rewelacja, po prostu rewelacja. I ci, którzy przypływają na tych statkach do Szczecina, a stają, one są na tyle, powiedzmy, wielkie, że mieszczą się przy wałach Chrobrego, to mają zawsze jedno najważniejsze życzenie. Znaleźć się na koronie wałów Chrobrego, żeby zrobić zdjęcie. Bo jeżeli mają ten rejs taki po portach nadbałtyckich, to okazuje się, że Szczecin, a tych portów jest tam kilkanaście w czasie tego rejsu, jest jedynym portem, gdzie oni mogą zrobić zdjęcia tego statku w całości. Bo jak on stoi gdzieś tam przy nabrzeżu portowym, jest płasko, to mają go albo od strony dziobu, albo od strony rufy. A tu wychodzą i proszę, w całej okazałości jest statek. Wszyscy to podkreślają, że nie ma piękniejszego portu, nie ma piękniejszego miejsca właśnie.
I to jest puenta. I to jest puenta naszej dzisiejszej audycji. Krystyna Pol, dziennikarka, publicystka morska, była gościem audycji Szczecin we wtorek. Czekamy na te książki zapowiadane. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
I zapraszamy ponownie.
Tak, na pewno do pani Krystyny będziemy wracać.
Arek Bis, portal miłośników dawnego Szczecina, sedina.pl. I Agata Rokicka. Życzymy miłego dnia. Dobranoc.
Dobranoc.
Partnerem audycji jest miasto Szczecin. Szczecin. Floating Garden.